Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybył pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jakże trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, cała Polska dzisiaj mówi o papieżu, myśli o papieżu, modli się za jego proces beatyfikacyjny, wspomina papieża, przeżywa jeszcze raz obecność tego wielkiego człowieka wśród nas. Rozbrzmiewa oczywiście w kościołach Barka, ulubiona pieśń tego wielkiego człowieka. Ja Państwu często mówię, że można nieraz słuchać czegoś dziesiątki razy i nie słyszeć, że można na coś patrzeć dziesiątki razy i nie widzieć, że właśnie na tym polega życie duchowe, żeby dotrzeć do odkryć rzeczy oczywistych. Jak refren słyszę nieraz na rekolekcjach, w rozmowach z ludźmi, gdy głoszę kazania, przysiędza, no tak ksiądz mówi w zasadzie rzeczy oczywiste. No niby to się słyszy, a tak jakoś dopiero zwróciłem na to uwagę. I ja przyznam, że właśnie na zasadzie tego, że się patrzy, a nie widzi, to Jezus mówił: macie oczy, a nie widzicie. Ja się przyznam, a przecież czytałem po raz pierwszy, słuchałem się po raz pierwszy w refren Barki. To jest też kwestia pychy, no bo Barka to taka pieśń już bardzo tradycyjna, rzewna, no, to nie jest arcydzieło sztuki muzycznej, pokochaliśmy tą Barkę przez papieża szczególnie. Ale proszę Państwa, ten refren jest genialny. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta dziś wyrzekły na imię, swoją Barkę pozostawiam na brzegu. To jest genialny program duchowy, wzrostu duchowego. My często się nie możemy jakoś uspokoić, bardzo nas to denerwuje, że nie możemy spełniać Bożych praw. Ach, znowu się nie modlę, a pokłóciłem się z żoną, a myśli nieczyste miałem, a w ogóle dałem plamy, leniem jestem i muszę się wziąć w garść. I zaczynamy od punktu trzeciego. Swoją Barkę pozostawiam na brzegu. Natomiast zapominamy o punkcie pierwszym i drugim. Od czego się zaczyna program duchowy? O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Kochani, bez tego nic nam w życiu nie wyjdzie. Jest jedna moc, potężna moc Boga, potężny sposób Chrystusa na wyzwalanie ludzi z niewoli grzechu, na wyzwalanie ludzi z zakłamania i ze śmierci. Spojrzenie. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj Jezus próbował. Nie wyszło, bo Jezusowi zawsze nie wychodzi. Człowiek jest wolny, może odmówić. Jezus spojrzał z miłością na tego człowieka. A wiecie, dlaczego to nie poskutkowało w przypadku tego człowieka? Bo on się nie patrzył na Jezusa, on się patrzył cały czas na siebie. On przyszedł do Pana Jezusa i miał oczywiście lusterka. Panie Jezu, co ja mam zrobić, żebym ja miał życie wieczne? Ja. Ty to jesteś mi tylko potrzebny jak punkt usługowy. Ja, Panie. Nie wpatrywał się w Jezusa, nie był zachwycony Jezusem. I dlatego nie dostrzegł tego, jak Jezus na niego patrzy. Zresztą proszę, kochani, zwróćcie uwagę, to jest nieprawdopodobne, jak się czyta Pismo Święte. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie mówią: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich. Święty Marku, po co to piszesz? Po co to piszesz, że spojrzał na nich? A jednak to ważne. Spojrzał na nich. Pamiętacie, co spowodowało moment przełomowy w życiu Piotra? kiedy Piotr zaparł się Jezusa, powiedział, nie znam tego człowieka, Jezusa tam prowadzili już do więzienia, Jezus obrócił się i spojrzał na Piotra. I Piotr w tym momencie gorzko zawracał. Wiecie, dlaczego my mamy kłopoty z nawróceniem, ze zmianą życia? Nigdy w życiu nie spojrzeliśmy Jezusowi w oczy. Ja nieraz mówię, żebyśmy korzystali z tego obrazu Jezusa Miłosiernego. Fantastycznie, jako dzieło plastyczne, Jezus się patrzy tutaj temu patrzącemu się na ten obraz, modlącemu się przed tym obrazem, ale to jest tylko środek pomocniczy, to jest jednak tylko obraz. Natomiast, kochani, gdzie my się możemy spojrzeć Jezusowi w oczy tak naprawdę? Jedna rzecz na świecie jest podobna do Jezusa. Jedna. Znaczy, no nie rzecz. My. Stworzył Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Chcesz zobaczyć Pana Boga, jak On wygląda, chcesz Jego zobaczyć, musisz się spojrzeć na siebie. Ale oczywiście nie w lustro, na swoje ciało. Bo kiedy Pismo Święte mówi, że zostaliśmy stworzeni na obraz Pana Boga, to nie ma na myśli tego, że mamy ręce, nogi, bo Pan Bóg nie ma włosów, uszu i wątroby. Chodzi oczywiście o ducha. Nasz duch, nasza dusza jest stworzona na podobieństwo Boga Ducha. I dlaczego my mamy z tym kłopoty? Ponieważ to, co Państwu jak refren powtarzam i będę powtarzał, wielu z nas, ogromna większość ludzi, nigdy w życiu samych siebie nie widziała. Nie doszła do swojego ja. Proszę Państwa, my dochodzimy do poziomu różnych mechanizmów, kombinacji, zawarstwień, zamuleń, ale nie dochodzimy. My się nam wydaje, że to jestem ja. A, ja to jestem ten, co się wczoraj kłócił, ja to ten, co ma te pragnienia, wczoraj się popłakałem, wzruszyłem, to jestem ja. To jest, proszę Państwa, poziom dopiero jeszcze dużo do dna. Jeszcze dużo do dna. My sobie tam coś wejdziemy w siebie, rachunek sumienia robimy często na poziomie minus 2, a tak naprawdę to jestem na poziomie minus 202. I dlatego, i przepraszam, to, że my zaglądamy w siebie i widzimy tylko tą siatkę, taką, takie błoto powierzchniowe, to my bardzo często Pana Boga posądzamy o coś. A jeszcze często ludzie mówią, a dlaczego Pan Bóg to tak robi? A dlaczego Pan Bóg nam nie daje zdrowia? A ten Pan Bóg to coś kręci. Dlaczego? Bo my w siebie patrzymy i widzimy krętacza. No to jak Pan Bóg stworzył na swoje podobieństwo, a jestem krętacz, no to jest, on jest większy krętacz, on jest nieskończony krętacz. Tyle mamy podejrzliwości do Pana Boga. Natomiast dojść do swojego ja i tam mu spojrzeć w oczy. Proszę Państwa, to jest drżenie nieprawdopodobne. I od tego się zaczyna religijność. Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Twoje usta dziś wyrzekły me imię. Nikt tak pięknie nie wypowiada imienia ludzkiego jak Bóg. On, wypowiadając imię, nie tylko nas woła, tak jak my się wołamy Krzysztof, Anna, Beata, ale Bóg, pamiętajcie, Słowo Boże stwarza, jak Bóg do ciebie powie. I ty to usłyszysz. Joanno, moja córko, to On cię stwarza piękną Joanną córką w tym momencie. Dlatego Słowo Boże do nas dociera przez czytanie Pisma Świętego, przez homilię kapłanów. Dociera do nas Słowo Boże. No tylko znowu trzeba mieć przepływ w sercu, żeby to dotarło do mnie. Wypowiedz imię. Proszę Państwa, nasze ludzkie wypowiadanie imienia może zrobić ogromnie dużo. Jestem przekonany, że w jednym małżeństwie kobieta by przeżyła szok, gdyby mąż do niej powiedział Małgosiu. On już tak może nie mówił 20 lat. Ludzie nie słyszą swoich imion. Stara, jak byłem w jednym domu, to mąż rzucił do żony, pulchna, zrób nam kawę z księdzem. Więc takie mamy różne... Ja wiem, że są przezwiska, coś, no, w szkołach funkcjonują, ale proszę Państwa, to jest troszkę niebezpieczne, że my często nie słyszymy swoich imion. Ja Państwu mówiłem, więc zróbcie ten eksperyment, jak jesteście sami w pokoju, wypowiedzcie swoje imię, sami swoje imię, Piotruś. Wiecie, ciary przychodzą, jest za głupio. Wiesz, to moje imię takie dziwne. Beatko, Krzysiu, Janku, dlaczego tak szalejesz? Żona do męża, który pije, ma kłopoty. Janku, co się z tobą stało? Janku, ale tak nie mówi. Graniu, cholerniku i inne tam zadają tekst. Panie, Ty wyrzekłeś me imię. I jak ja spojrzałem mu w oczy, jak on wypowiedział moje imię, to ja tą barkę zostawię wtedy. A my niestety tej barki nie zostawiamy. Ja nie wiem, jaką barkę miał na myśli twórca tego tekstu. Na pewno teoria barek to jest szeroki śródlądowej komunikacji temat, ale Państwo przyznacie, że te barki, które jeszcze tam kiedyś pływały po Wiśle, barki, które pływają w Szczecinie, to te barki są takie bardzo długie. Cała barka to jest na towar, tam kładą te różne drewna, węgiel wożą. Ta budka tego marynarza barkowego jest niewielka i on prowadząc barkę ma ten cały towar przed sobą, to dużo tego towaru ma, ta barka jest taka długa, on na samym koniuszku jest, prawda? I przyznam szczerze, że dzisiaj to pomyślałem, że to jest bardzo podobne do nas. My jesteśmy rzeczywiście jak barka. Mamy przed sobą dużo tego towaru. Studia, pieniądze, kłopoty, jakieś tam i wszystko to pchamy przed sobą i się ciągle na to gapimy. I proszę Państwa, to nam przeszkadza w dojściu do samych siebie, żeby spotkać samego siebie. Ja powtarzam, tam często na dnie, pod podłogą naszego serca jest taki mały chłopiec, zmaltretowana dziewczyna, która szaleje i robi kłopot. Biedne feministki, które szaleją na świecie, awantury czynią, ludzie niezadowoleni, narkomania, alkoholizm, erotyzm rozbudzony. Bo tam na dnie serca ktoś rozrabia i my nie możemy się z nim w ogóle spotkać. Powtarzam, oddziela nas od niego wiele takich naszych mechanicznych, dyżurnych, automatycznych myśli, które nam ściągają możliwość i wykrzywiają tą drogę dotarcia do własnego wnętrza. Ludzie mają takie dyżurne tematy, o których domyślam się myślą godzinami. Z tymi pieniędzmi. Ja w tym tygodniu miałem kilka takich spotkań, jakieś mi się to rzuciło w oczy. Gdzieś tam byłem, księża też chodzą do fryzjera. Obcy człowiek jestem dla niego. I tak o fryzjera gra zazwyczaj radio, prawda? I wiadomości lecą. Tak strzyżem jest strzyżej, pierwsze słowa. No widzi pan, co oni robią? Człowiek nie ma z czego żyć, do pierwszego mu nie starcza. Spotykam wczoraj kolegę, z którym się nie widziałem z podwórka. No z 30 lat. No kopę lat, no co słychać? Pierwsze słowa. No stary z forsą krucho. Jeden temat. On nie pomyśli mamy dyżurny temat, takie ściąganie. Jestem przekonany, że nie jedną kobietę, jak się zapyta, co słychać. No z mężem się nie układa. No. Jeden temat. Ona nie pomyśli, kim ja jestem. Co się we mnie dzieje. Tylko od razu studia, od razu pieniądze, od razu wyjazd, od razu kariera, od razu jeden temat. Czy tam hobby, prawda? Ktoś nie umie o niczym innym rozmawiać, tylko o samolocikach. Dotrzeć do swojego ja i tą barkę zostawić. To jest, proszę Państwa, droga. Trochę się barką płynie, ale potem już ten dziób tej barki tak na brzeg pływa, jak jest z wakacji, kajakiem się wpływa na brzeg, łódką. No i teraz trzeba iść dalej na piechotę. Już się tego nie zabierze. I wielu ludzi, my pływamy tymi swoimi barkami po tych swoich bajorach i nie chcemy je zostawić. A żeby pójść za Jezusem, tak jak jest to w tej piosence, trzeba tą barkę zostawić. A nam szkoda, tyle towaru, tyle dobra, ojej, jak ja to zostawię. Ale jak Jezus spojrzy, jak Jezus spojrzy, jak usłyszysz Jego imię. Dlatego, proszę Państwa, rachunek sumienia. Żeby wytropić wszystkie swoje mechanizmy. Wszystkie swoje mechanizmy, które nami sterują. Nam diabeł włącza automatycznego pilota w środku i ten pilot odruchowo działa. Proszę Państwa, przypomnijcie sobie rozmowę z profesorem na uczelni, studenci, z dyrektorem w pracy, z kimś ważnym. Byłeś z sobą? To Ty mówiłeś, czy już były gotowe sformułowania? My rozmawiamy gotowymi tekstami, gotowcami. My spotkamy kogoś, od razu mamy gotowiec. Tak jak ten człowiek, z forsą kiepsko. Mąż z żoną, gotowce. Co słychać, jak w pracy dzieci z rodzicami, gotowce. Kiedy jesteś z sobą, wychwycić to wszystko. Dlatego Kościół mówi, żeby codziennie wieczorem robić rachunek sumienia. Czytać Pismo Święte, Słowo Boże. Ono nie jest ciekawe, porywające jak komiks czy harlekin. O ile one są porywające. Natomiast dzisiaj mieliśmy drugie czytanie. Żywe jest Słowo Boże i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ciała, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. O właśnie, myśli serca. Jeszcze raz Wam mówię. Tutaj mamy gotowce, tutaj mamy już gotowe kalki, gotowe wydruki. Natomiast dotrzeć, co myśli moje serce. To jest wyższa szkoła jazdy. I trzecia rzecz, kochani. Pan Bóg chce zamieszać w naszym sercu, żeby te myśli właśnie wyszły. Więc trzy sposoby odkrywania samego siebie. Że rachunek sumienia uczciwy, że czytanie Pisma Świętego i poddanie się drodze, którą proponuje nam Bóg. I to będzie droga trudna. Przepraszam, jeśli ktoś się chce spocić, bo tam się musi wypocić, to najlepiej pobiegać, to najlepiej się zmęczyć. Wtedy wyjdzie pot. Żeby wyszło myśli serca, musimy się zmęczyć. Proszę popatrzeć, wrócę do postaci Jana Pawła II. To była nieprawdopodobna droga człowieka. Popatrzcie, że ten człowiek z niesamowitą regularnością całe życie tracił. całe życie tracił. Pierw, o ile dobrze pamiętam, stracił matkę. No, to jest strzał dla dziecka, duża sprawa. Potem stracił brata, jedynego. Potem w czasie wojny stracił ojca. Potem stracił dom w Wadowicach. No duże, to są duże straty. To nie to, że chomika żeśmy stracili, czy piłka nam zginęła. Matka, ojciec, brat, dom. Potem stracił teatr. Musiał się go wyrzec, bo jak państwo to nie tak. A teatr kochał. To nie było hobby. On kochał słowo żywe, scenę, myśli, które tam palają. A potem, proszę państwa, co jeszcze było dla niego wartościowego? Stracił Polskę. Nie mógł się przyjechać tu, kiedy chciał. Wpaść do Polski na weekendzie. A jak przyjeżdżał, to też nie mógł założyć czapki i pójść sobie na jeziora. Nie mógł. Stracił jeziora do końca. Stracił prywatność. Stracił zdrowie. Stracił głos. Stracił nogi. Stracił postawę. Stracił wszystko. Nieprawdopodobna historia. Czy słyszeliście, żeby w jednym kazaniu westchnął? W prywatnych rozmowach. Poddał się Bożemu procesowi, które rodziło życie, ale cały czas to do nas mówię, on żył. My natomiast często, my się ciągle bijemy, Panie Boże, czy to Twoja koncepcja będzie przeprowadzona w moim życiu, czy moja koncepcja będzie przeprowadzona w moim życiu. My ciągle majstrujemy przy tym życiu, czy jakby powiedział Kimil z Wach na Niebo Wziętych, majdrujemy w swoim życiu. I proszę państwa, gorzej na tym wychodzimy. Nasze najlepsze ludzkie pomysły, żeby coś pozmieniać, wiecie, komuniści chcieli biegi, rzek zawracać, teraz świat chce zamieniać mężczyznę na kobietę, kobietę na mężczyznę, dzieci na dorosłych, dorosłych na dzieci. No, skutki są... Wszystko ma być lepiej. Proszę państwa, medycyna nam się rozwija, rewolucja seksualna, która miała być zbawieniem od 60. lat się toczy, a w ostatniej polityce, poczytajcie, kobiety mają coraz więcej kłopotów z rodzeniem dzieci. Bezpłodność staje się jakąś plagą. Gdzie człowiek dojrzy i zamówi, Panie Boże, ja Cię tu poprawię. Jeden z ojców dominikanów na rekolekcjach mówi na przykład, proszę państwa, długowieczność. Naukowcy chcą znaleźć gen starości, żeby tam pomajstrować, gen życia. O, żeby tak wynaleźli coś, żeby się tak długo żyło, jakby było fajnie. Jakie fajnie, proszę państwa. Jaki jest los starszych ludzi? Teraz przy tym rozwoju techniki i przy zmianach, przy tej mobilności świata, ludzie mają po 60-70 lat i nie mogą się odnaleźć. Nie mogą się odnaleźć. Kiedyś byłem z moją mamą w Arkadii, to mówi, Boże, synku, dobrze, że tu jesteś. Zginęła, z tych parkingów bym nie wyszła. Ludzie nie mogą tych kodów odczytać kreskowych. Ludzie nie rozumieją polityki, rozumieją telewizji. Myślicie, że taki 150-latek to byłby szczęśliwy na tym świecie? Pan Bóg wie, kiedy ludzi zabierać. Opowiadał właśnie ten ojciec dominikanin, że mają takiego starszego staruszka, zakonnika w klasztorze. To biedak poszedł sobie coś kiedyś odbić na ksero. Wiedział, że to trzeba papier włożyć. No to taki szary pakowy pchał do tego ksero. No. I my też będziemy, proszę państwa, pchali kiedyś szary papier pakowy do ksero. To, że Bóg nas zabiera, to jest błogosławieństwo. Biedny diabeł nie może umrzeć. Jest w takiej sytuacji antycznej, że w tamtej rzeczywistości śmierci nie ma. A my na szczęście, kochani, umieramy. Na szczęście umieramy. Ale człowiek mówi, Boże, żeby tak 200 lat żyć. 200 lat. Pomyśl sobie kobieto, 200 lat z tym facetem. My właśnie zaczynamy majstrować. I dlatego strata, jak pokazuje życie Jana Pawła II, strata jest czymś błogosławionym. Trzeba to wszystko opłakać. Straciłem kogoś, rozstałem się. Chodziłam z chłopakiem 2 lata, ale okazało się, że nie, z nim małżeństwa nie dam rady. Poryczałam się, wypłakałam, było mi smutno. Jezus nigdy do ludzi nie mówi, nie płacz, oj, weź się, nie masz. Wstydzimy się opłakiwać rzeczy. Mamy do tego prawo, bo to jest dobre. Właśnie często w stracie rodzi się coś nowego. Papież był tak nieprawdopodobnie wielkim człowiekiem, bo tracił i pozwolił Panu Bogu sobie zabierać. Proszę zwrócić uwagę, z jego strat myśmy też dostali życie, bo ilu ludzi żyje jego myślą, wspomnieniami, ilu ludzi odzyskało nadzieję czy nawet wiarę pod wpływem tej postaci. Smutek jest dobry. Dzisiaj świat chce usunąć smutek. Nawet, proszę państwa, w chrześcijaństwie te nieraz piosenki młodzieżowe, wszystko jest super, Jezus mnie kocha, śmiejmy się, radujmy się, tralalala. Przepraszam, to są niechrześcijańskie piosenki. To może małe dzieci, no to tam trzeba takie bajki jeszcze opowiadać. przełożyć piosenkę Popłaćmy sobie z Chrystusem. On też płakał, przyszedł do grobu Łazarza. On wiedział, że tego Łazarza za chwilę z tego grobu wyciągnie. Płakał, bo była śmierć, bo Marta i Maria płaczą. I wszyscy dookoła płaczą. Więc Jezus się nad ich smutkiem, samotnością, Jezus się rozpłakał nad tymi wszystkimi, których braci z grobu nie wydobył, którzy dopiero w dniu ostatecznym zmartwychwstania wstaną. Chrześcijaństwo nie jest po to, żeby się nam dobrze żyło, żeby było wesoło. My nieraz mówimy, no wiesz co, co z ciebie za chrześcijanin, że ty smutny chodzisz. No, uśmiechnij się, chrześcijanin to jest radość, radośnie żyć na świecie, gdy Pan Bóg kocha nas. Nie. Nie, proszę Państwa. Ryczymy, chodzimy i wtedy się tworzy. Wielkie dzieła są synami samotności i nocy. I smutek często nas oczyści. Czy przeżywaliście śmierć kogoś bliskiego? Na pewno są różne odczucia. Ale ilu ludzi mówiło, jaki stałem się czysty, kiedy ktoś mi zmarł. Przestałem się zajmować jakimiś głupotami, rozpłakałem się, zobaczyłem, jaki ten człowiek był dla mnie ważny. Proszę Państwa, przepraszam, ale najpiękniej rodziny wyglądają nie na ślubach, a na pogrzebach. Na ślubach to się jeszcze kłócą przed kościołem. Jeszcze jakieś awanturki. A na pogrzebie, Halinko, dobrze, wróć do samochodu, masz, trzymaj kwiatki, jacy ludzie są dla siebie wrażliwi, jacy się dobrze robią. Na tych różnych konsolacjach wszyscy są dla Ciebie tacy dobrzy, będę z Tobą, będę o Tobie pamiętać. Co? Popatrzcie. A na weseliskach, już teraz może nie, ale kiedyś sztachety szły w ruch od razu. Taka radość była wielka. Ogromna radość. Do dzisiaj się jeszcze sprzeczają. Dlatego proszę zwrócić uwagę, właśnie Jezus mówi, nie będzie pasma sukcesów, nie będzie pasma sukcesów. Dzisiaj właśnie świat chce koniecznie szybko usunąć ból. Znieczulenie, właśnie to, co Państwu mówię. Ludzie do księży też przychodzą, że mam problem, znieczulenie, szybciutko jakąś radę na tą moją sytuację. To, co ten ojciec powiedział, też wam to mówiłem. Małżeństwo mi się sypie, jakąś radę ksiądz ma. To powiedział Rumianek rano i wieczorem. Proszę zwrócić uwagę na sytuację tego człowieka dzisiaj. Jest napisane w Ewangelii. Gdy Jezus wybierał się w drogę, pewien człowiek przybiegł. Pamiętajcie jeszcze raz, nie ma w Piśmie Świętym ani jednego słowa bez znaczenia. Dlaczego Ewangelista zapowiedział, że przybiegł? Bo miał dużo roboty, czy miał duże przedsiębiorstwa, jakieś tam rolnicze, hodowlane. I przybiega do Jezusa, pada i mówi, Jezu, krótka piłka, co ja mam robić, żeby pójść do nieba? Najlepiej receptę byś mi wypisał coś. A Jezus mówi, ha, chodź za mną. Ale rada, no. Będziemy chodzić, będziemy płakać, będziemy jeść, będziemy spać, będziemy się śmiać. A dzisiaj ludzie chcą właśnie szybko. Dziś problem, dziś pytanie. Jakiś polityk coś źle zrobił. Najlepiej byśmy chcieli tak. Dzisiaj sąd, dzisiaj kara w dzienniku wieczornym i już prowadzą go do więzienia. Nie da się. Proszę Państwa, z niejednym problemem trzeba się przespać. Jeśli wasze małżeństwo jest od 10 lat w kryzysie, nie wyjdziecie z tego w 2 dni. Słowo honoru. Jeśli z synem się nie możesz dogadać od 15 lat, nie dogadacie się przy jednej rozmowie. Może być jakaś przełomowa, ale nie, z niektórymi sprawami trzeba się po prostu przespać. W smutek trzeba się wsłuchać. Depresja pokazuje zaniedbane obszary naszego życia. A my szybko. Weź sobie wypij lampkę koniaku, też się humor poprawi. Jest jakiś film, pośmiej się trochę, rozluźnij się. Depresja pokazuje zaniedbane tereny naszego życia. Wsłuchaj się w nią, przyjrzyj się jej. Z wieloma sprawami trzeba po prostu się obyć. To pycha ludzka jest taka, że my chcemy wszystko wyjaśnić. Czyli wszystko wyjaśnić. Nie wszystko. Wiesz, w twoim małżeństwie się wszystko nie wyjaśni. Mężu, siadaj i wszystko mi powiedz. On sam nie wie wszystkiego. Zostaniecie z jakąś tajemnicą w małżeństwie. Ta sprawa jest dziwna. Trudno, może kiedyś w niebie Pan Bóg będzie wyjaśniał takie sprawy. Nie zrozumiem do końca, dlaczego ten mój mąż się kiedyś tak zachował. No nie zrozumiem. A my mówimy, wyjaśnij, ale wyjaśnij mi, wszystko mi wyjaśni. Dopóki mi wszystkiego nie wyjaśnisz, nie skończymy gadać. Nie da się wyjaśnić. Widzicie, jak my chcemy właśnie z tej pychy mieć wszystko pod kontrolą. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością, lecz on spochmurniał na te słowa, miał bowiem wiele posiadłości. Widzicie, jak on miał wiele posiadłości, to nie był jakiś sługa. On kierował przedsiębiorstwem i my chcemy, tak jak panować nad komputerem, nad przedsiębiorstwem, nad swoją komórką, chcemy też zapanować nad Panem Bogiem i nad naszym życiem. I wtedy zbyt szybko błogosławimy nasze pragnienia. Że to, jeśli ja na przykład właśnie chcę, żeby mi mąż wszystko wyjaśnił, przepraszam, na pierwszy rzut oka to wygląda tak bardzo szlachetnie. Żona z mężem sobie wszystko wyjaśniają. To na pewno Bóg tego chce. A skąd wiesz, że Bóg chce, żebyście sobie wszystko wyjaśnili? Właśnie nie. Wszystkiego sobie nie wyjaśnicie. Odszedł smutny ten młodzieniec, bo się dopiero zorientował, że to jego zachowywanie przykazań było średnie, skoro tak się zniewolił tym majątkiem, tymi dobrami. Odszedł smutny. Pamiętajcie, tak jak człowiek rośnie, tak jak mu włosy rosną, tak jak dorasta, figura mu się poprawia, zmienia, tak jak kwiat rośnie, tak rośnie z nami i życie duchowe. Ludzie się nie rodzą. Kiedyś w jednej wiosce ktoś tak ładnie zapytał jakiegoś mieszkańca, czy w waszej wiosce urodził się kiedyś jakiś wielki człowiek? A taki rolnik mówi, nie, same dzieci się rodzą. A my byśmy chcieli urodzić się od razu wielkim człowiekiem. Wielkim człowiekiem. Tydzień temu by było o ośle, teraz będzie o ćmie, motylu, jak kto woli. Czy pewien chłopiec przyniósł kokon. No i z tego kokona zaczął się ten motyl wydobywać. Czy tam ćma, powiedzmy. Ale mu strasznie ciężko szło. No to ten chłopiec wziął nóż i rozkroił ten kokon i wypuścił tą ćmę. A ćma miała skrzydła przylepione do tułowia i zdechła. Dlatego, że on, pomagając jej, wydał na nią wyrok. Bo ćma miała właśnie w planie Bożym tymi skrzydłami rozpychać ten kokon i jej skrzydła by się wtedy uruchomiły. Wiesz, dlaczego nie możesz wyjść z kokonu? Dlaczego tak ciężko idzie? Dlaczego to trwa tydzień, miesiąc? Dlaczego mówimy, Pan Bóg mi nie poszerzy tego kokonu? Bo by wydał na ciebie wyrok. Biedni ludzie, którym ktoś kiedyś usłał życie różami. Biedni ci ludzie. I widać, jak Jan Paweł II przez te kilkadziesiąt lat swojego życia wychodził z tego kokonu. Te słowa trudne, wypawiane, ta ślina cieknąca z usta, chusteczka, którą mu dyskretnie podawano. I nic mu tu Pan Bóg nie objął. Wszystko musiał przeżyć. Ale przepraszam za porównanie, jakiś piękny to motyl. Jaka wspaniała jaskółka na niebieskim niebie. Wierzymy, że będziemy go mogli już niedługo nazywać błogosławionym, a nawet świętym. Więc pamiętajcie od dziś, że kiedy będziecie śpiewać barkę, myślę, że już Pan organista też wie, o co chodzi, jeśli chodzi o dzisiejsze zakończenie przy świętej, to śpiewacie program duchowy. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Spojrzałeś. Tam w sercu. Gdzie jesteście świątynią Ducha Świętego? Proszę Państwa, gdybym Was zapytał, pokażcie paluszkiem dzieci, gdzie mieszka Pan Bóg? Czy byśmy je zrobili tam? Nie tam, tu. Tu, we mnie. Ja teraz nie pokazuję na ten mięsień tutaj, tylko we mnie, w moim ja najgłębszym, tym prawdziwym, z którym powtarzam, być może ostatni raz mieliśmy kontakt 30-40 lat temu. Niektórzy ludzie ostatni kontakt ze swoim ja mają w wieku lat 5, 4, 3, a potem się zaczynają cięcia serca i zaczynają się produkować komunikaty dla prasy. Bardzo często, kiedy ktoś przychodzi, co słychać, no wszystko w porządku. No mówię, dobra, komunikaty dla prasy to już skończone, teraz jak jest naprawdę? Mamy te komunikaty dla prasy. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś, Twoje usta wyrzekły me imię. Usłyszeć w głębi swojego serca. My, jak mówimy, kim jestem, to zaraz odpowiada nam taśma, co się nagrało to, co do nas ludzie mówili. Bałwanem jestem, mówią. No, jak słyszał ciągle, że jest bałwanem w domu, to został bałwanem. No. A w głębi serca jest ten głos Pana, jesteś moim dzieckiem, najkochańszym. I wypowiada imię. I wtedy zostawiam barkę, ten cały towar, który przed sobą pcham, zostawiam go i idę za Panem Bogiem. Obyśmy tego wejrzenia Chrystusowego doznali. Amen.